Szczęść Boże! Dzień dobry, ksiądz Mariusz Sokołowski. Wyruszam w podróż, płyną Państwo ze mną? Tak? Doskonale. Zapraszam na pokład. No to płyńmy, niech nas fale niosą po mapie. Kłaniam się bardzo nisko, serdecznie witam i pozdrawiam w kolejnym podcaście Mapa, ksiądz Mariusz Sokołowski. Ale ten czas leci, prawda? Dopiero co się spotkaliśmy, a już minął tydzień i nasze kolejne spotkanie się zaczyna. Ja się bardzo cieszę, a Państwo? Mam nadzieję, że też. Dzisiaj u nas w Australii pada deszcz. Mówiłem Państwu ostatnio, że wiosna zagościła, mamy ciepło, ale wcale aż tak ciepło nie jest. 13 stopni, 15, 14. Pada deszcz, jest bardzo nieprzyjemnie. Ale mając świadomość tego, że taka pogoda będzie dzisiaj, kiedy do Państwa mówię, kilka dni wcześniej, bo mamy już troszeczkę rozluźnione obostrzenia, możemy poza dom wyjeżdżać 25 km, skorzystałem z tej możliwości i pojechałem na najbliższą tutejszą plażę melbereńską, jak to się mówi, pojechałem na najbliższą tutaj w Melbourne plażę. Co widziałem, co zobaczyłem, jak się czułem? Nagrałem to dla Państwa. Posłuchajcie moich króciutkich opowieści sprzed kilku dni, a właściwie takiej relacji. To specjalnie dla Państwa.
Dzisiaj jest wtorek. Pozdrawiam Was serdecznie. Pojechałem sobie trochę nad wodę. Jest straszny ruch. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo ja mówię przez maskę. Okulary mi zaparowały i chcę teraz pójść nad wodę i Wam opowiedzieć, co tutaj się dzieje. Jest tak strasznie dużo ludzi. Ponieważ od dwóch dni, od wczoraj właściwie, można poruszać się w promieniu 25 km od domu. Tu jest tak dużo ludzi, tu jest taki park, tu jest plac zabaw. Jakby jakiś długi weekend był, ludzie siedzą, dzieci się bawią. Można spotykać się dwie rodziny w parku, ale mam wrażenie, że tutaj nikt tego nie przestrzega. Owszem, na powietrzu mimo to ludzie chodzą w maskach, ale jest tak dużo ludzi, jakby nie tylko dwie rodziny, ale po kilka się spotykało. Mają tutaj pikniki, mają swoje jakieś grille. Jest wesoło, jakby był długi, majowy, polski weekend. No ale zobaczmy, co dalej słychać. Poczekać, aż przejdziemy na drugą stronę ulicy. Jedziemy. No i co? Tak blisko plaża, głównej drogi, hałas, jak to można odpoczywać? Ale niektórzy tak lubią. Najważniejsze, że mogą się spotkać. Patrzą na mnie jak na dziwaka, bo ja słuchawki mam. Mikrofon z tą gąbką włochatą. Ja to nazywam włochaty dziad. Maska na gębie i mówię przez maskę. Ach. Czują Państwo ten klimat? Ale jest wesoło tutaj, dobra. Przez plac zabaw przyszedłem, a teraz już blisko. Zakochani, jedni i drudzy. A tu już blisko wody jestem. Jak ja dawno nie widziałem wody. Od domu mamy 9 km do najbliższej plaży. To jedna z jedna z plaży Melbourne, to jedna z plaży Melbourne, Mordialloc. Zdecydowanie mniej ludzi na plaży jest, chociaż plaża jest potężna, więc to się troszeczkę rozkłada inaczej niż w takim mniejszym parku czy placu zabaw. Jakaś motorówka na wodzie, żadnych żaglówek nie widzę. Ktoś tam spaceruje, ktoś tu gra w piłkę. I takie grupki po 3-4 osoby siedzące w dosyć sporej odległości. Tak, 17 stopni ciepła dzisiaj. kolejny dzień wiosny. A jak powiedziałem, od 2 dni możemy przemieszczać się, możemy sobie wychodzić, więc jakaś taka wolność. Nie jest to pełna satysfakcja, bo jeszcze nie ma w nas radości. Nie można się odwiedzać, nie można spotykać się po domach, tylko właśnie na zewnątrz, na powietrzu, w parku, na plaży, ale tylko, jak powiedziałem wcześniej, 2 rodziny. No tak, najgorsze to, że nic nie zmieniono względem kościoła. Dalej pod kościołem 5 osób, mszy nie można odprawiać, a to już ponad 100 dni. 110 już powoli przestaje liczyć. No nic, to tyle. Pozdrawiam z plaży Mordialloc, z jednej z plaży w Melbourne. Do miłego. Chciałem powiedzieć, oddaję głos do studia. No niech będzie. Do usłyszenia za parę chwil.
No to kiedy już wiemy, jak wygląda dzisiaj sytuacja w Australii, to ja zapraszam Państwa w kolejną podróż. Dzisiaj, ponieważ wszystkie drogi prowadzą dokąd? Tak, tak, oczywiście prowadzą do Rzymu, to my tam właśnie się wybierzemy. Ale to nie będzie sam Rzym jako Rzym, będzie to enklawa w centrum Rzymu. Będzie to Watykan. Ciekawe miejsce. A wiedzą Państwo, nawiązując do tych słów, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, że faktycznie tak jest, całkiem niedawno jacyś naukowcy troszeczkę się pobawili i sprawdzili te główne drogi Europy. Zbadano bardzo wielką ilość dróg, autostrad, tej całej sieci bardzo dzisiaj rozbudowanej. I gdyby tak się przyczepić, to faktycznie te najgłówniejsze drogi, najbardziej uczęszczane, wszystkie pozwalają dotrzeć do Rzymu. Także w Stanach Zjednoczonych zrobiono badania, no ale jak Stany Zjednoczone, gdzie Stany, inny kontynent, a gdzie Włochy, gdzie Rzym? Przecież woda, wielka woda, ocean. Ale w Stanach Zjednoczonych znaleziono 10 miast o nazwie Roma, czyli Rzym. I również głównymi drogami Ameryki Północnej, Stanów Zjednoczonych, można do tych miast, miasteczek dojechać. To taka ciekawostka. A my, no cóż, zapraszam Państwa na spacer po Rzymie, a dokładnie po Watykanie. Watykan to jest państwo miasto, jest to najmniejsze państwo miasto na świecie. Położone jest oczywiście na wzgórzu, nie jest to zbyt wysokie wzgórze, ale położona na tym wzgórzu Bazylika Świętego Piotra, której jeszcze 2 zdania później powiem, zresztą niemal największa na świecie, ona wybija się ewidentnie ponad całe miasto. Najmniejsze państwo na świecie, gdy chodzi o powierzchnię, ale też o liczebność, o mieszkańców tego państwa miasta, bo mieszka tam na stałe około 800 ludzi. Przede wszystkim dostojnicy kościelni, mieszkają tam żołnierze gwardii szwajcarskiej, zakonnice, kapłani, ale przede wszystkim papież. Do pracy do Watykanu, spoza murów, spoza ogrodzeń Watykanu, przychodzi około 3000 ludzi. No i ktoś może zapytać, gdzie oni tam pracują. Pracują oczywiście w dykasteriach watykańskich, w tych urzędach watykańskich, ale też na poczcie. Watykan ma swoją pocztę. Media. Przecież ma Watykan swoje radio watykańskie. Ono funkcjonuje od 1931 roku. Nadają w wielu językach świata, także w języku esperanto, a od 1938 roku także w języku polskim. Podawane są tam wiadomości oczywiście z życia Stolicy Apostolskiej i papieża, a także informacje z kościołów lokalnych właściwie z całego świata. Watykan ma swoją telewizję, ma swoją stronę internetową, bije własne monety, chociaż tą jednostką monetarną oczywiście jest euro. Więc tam pracują ludzie, także pracują w obsłudze dworca kolejowego. Watykan ma swój dworzec. On jest dzisiaj mało uczęszczany, w sensie tam nigdy nie dochodził regularnie pociąg, ale o ile się orientuję, w takim czasie wakacyjnym odchodzi pociąg stamtąd do Castel Gandolfo, więc tej letniej rezydencji papieża turyści mogą się przejechać właśnie stamtąd do Castel Gandolfo. No ale oczywiście na Watykanie mieszka, czy w Watykanie, czy na Watykanie, sam nie wiem jak to poprawnie powiedzieć, mieszka papież, a więc głowa kościoła katolickiego tutaj na ziemi. To nie jest siedziba papieża od zawsze. Wcześniej papież rezydował na Lateranie. Dopiero od końca XIV wieku jest tutaj, w tym miejscu, na Watykanie. Papież Sumus Pontifex, od starożytnego Maximus Pontifex, albo Pontifex, czyli po prostu budowniczy mostów, albo Servus Servorum Dei, czyli sługa sług Bożych. To takie różne określenia papieża. W każdym razie jest to głowa kościoła katolickiego, biskup Rzymu oczywiście. No i mieszka w tym miejscu na Watykanie. Akurat papież obecny Franciszek nie mieszka w pałacach watykańskich, czy w pałacu watykańskim, ale mieszka w domu świętej Marty, który też znajduje się na terenie Watykanu. Tam jest 130 pokoi, takich gościnnych dla różnych biskupów, kardynałów, gości, którzy przyjeżdżają do Watykanu. I taki jeden apartament zajmuje tam papież Franciszek. Bazylika Świętego Piotra, w ogóle Watykan położony jest na, jak mówi historia, jak mówi archeologia, na grobie Świętego Piotra, pierwszego apostoła i pierwszego papieża. Nawet kiedy siedziba papieża była na Lateranie, to do tego miejsca wędrowali pielgrzymi do grobu Świętego Piotra. Watykan ma swoje oczywiście godło, ma swój hymn, ma też swoją flagę. Flaga jest żółto-biała. To są dwa pionowe pasy tej samej szerokości. Ten żółty, kolor złota, kolor słońca, czegoś boskiego, takiego bogatego, też kolor takiego dobra, tak to jest tłumaczone. Ten biały pas, kiedyś srebrny, symbol czystości, którą przyniósł na świat i którą pokazał światu Chrystus, a na tym białym pasie są klucze świętego Piotra, srebrny i złoty, związane sznurem czerwonym poniżej, a nad kluczami jest tiara, czyli korona papieska. Co to jest tiara? Tak to mądrze brzmi. To jest taka nieliturgiczna, nie chcę powiedzieć czapka, bo to zbyt uproszczenie oczywiście. No korona papieska, tak trzeba powiedzieć, z trzema diademami, czyli tymi koronami już funkcjonuje w historii od XIII wieku i była używana aż do 1965 roku, do czasów papieża Pawła VI, który zrezygnował, to znaczy swoją tiarę sprzedał. Dochód ze sprzedaży przeznaczył na ubogich, a samą tą tiarę przekazał do kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Waszyngtonie. Tam w podziemiach ona jest dostępna dla zwiedzających, można ją zobaczyć. Sama tiara, ta korona papieska, nawiązuje do Księgi Wyjścia, 28 rozdział, gdzie napisane jest: zrobisz diadem ze szczerego złota i wyryjesz na nim napis poświęcony dla Pana. I tak funkcjonował przez lata. Funkcjonowała ta tiara, co oznaczały te trzy korony, władzę papieską nad niebem, ziemią, czyśćcem, ale to dawne tłumaczenie. Także pokazywało to jakoby kościół cierpiący w czyśćcu, to pierwsza ta korona, druga to kościół wojujący na ziemi, no i trzecia kościół triumfujący w niebie. Ale ostatecznie i tak najbardziej tłumaczyło się te trzy korony w tej całej tiarze jako symbol władzy papieża kapłańskiej, pasterskiej, czy prorockiej i nauczycielskiej, czyli królewskiej. Władza kapłańska, pasterska i nauczycielska. Czy wiedzą Państwo, że Jan Paweł II też miał tiarę? Miał ją Jan Paweł I też, ale oczywiście nie używał. Jan Paweł II też nie używał. Dostał tiarę w 1981 roku od katolików z Węgier. Nie jest ona dostępna do zwiedzania, zdaje się, w muzeach watykańskich. Także papież Benedykt XVI otrzymał tiarę od bogatego Niemca, pewnego przedsiębiorcy. W 2011 roku oczywiście też tej tiary nie używał, a papież Benedykt też wycofał z herbu papieskiego tiarę, zastąpił ją zwykłą mitrą, używaną dzisiaj przez papieża. Jak Watykan, to oczywiście plac Świętego Piotra. Kto tam nie chciałby być? Ja byłem tam zaledwie jeden raz w życiu, ale kiedy stanąłem, to oniemiałem i takie poczucie, ja tu jestem, znam to z telewizji, z różnych transmisji, z mszy świętych, mszy beatyfikacyjnych, kanonizacyjnych, ze spotkania z papieżem na Anioł Pański w każdą niedzielę, także z czasem oglądanych przeze mnie transmisji audiencji papieskich, tych środowych spotkań, kateches papieskich, oczywiście przemówienia papieża i błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu, a teraz mogę tu być. Było takie moje zdumienie, że miałem wrażenie, że ten plac jest większy. On oczywiście jest potężny, bo gromadzi kilkaset tysięcy, może zgromadzić kilkaset tysięcy pielgrzymów, ale tak, kiedy się tam stanie, to aż taki wielki się nie wydaje. Pochodzi z XVII wieku. Zaprojektował i zbudował ten plac bardzo znany włoski rzeźbiarz, malarz, architekt. Nazywał się Giovanni Lorenzo Bernini. No, w skrócie często pomówi się po prostu Bernini. Charakterystyczne wokół placu są te kolumnady, gdzie jest 140 posągów świętych. I tutaj ciekawostka, Państwo wiedzą, że jest tam jeden święty. Jest to figura świętego Jacka Odrowąża Dominikanina. A w ogóle, czy Państwo wiedzą, że w Watykanie oprócz śladów polskości, jakie zostawił tam niewątpliwie wszędzie Jan Paweł II, są też jeszcze inne elementy polskości, ślady polskości. Na przykład znajduje się w sali Sobieskiego w muzeach watykańskich wielki obraz Jana Matejki, który pokazuje zwycięstwo króla polskiego Jana III Sobieskiego nad Turkami, 1683 rok. No właśnie. A w ogrodach watykańskich znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej obok innych obrazów przedstawiających Matkę Bożą z różnych części świata. Jest też Matka Boża z Jasnej Góry. No proszę. Może tego nawet nie wiemy, a warto o tym wiedzieć. Plac Świętego Piotra mieści, jak powiedziałem, kilkaset tysięcy turystów. Tutaj odbywają się audiencje papieskie, msze święte. Tutaj czeka się na wybór nowego papieża. Tutaj jest błogosławieństwo wspomniane Urbi et Orbi, miastu i światu. Tutaj stawia się wielką, piękną szopkę na Boże Narodzenie. I też choinkę. Przez wiele lat ta choinka była z Polski. Jan Paweł II przyjmował od górali z Polski tę choinkę. Na tym placu miało miejsce bardzo wiele wielkich, pięknych wydarzeń, ale bardzo wiele zgromadziła msza beatyfikacyjna Jana Pawła II, 1,5 miliona ludzi. Pogrzeb papieża to 300 tysięcy ludzi, ale poza, oczywiście nie mogło być tak, bo to nie mogło być tylu ludzi, bo by się tam mogli stratować, poza placem Świętego Piotra na telebimach oglądało papieża pogrzeb 4 miliony ludzi, a w ogóle, dowiedziałem się z mediów, ten pogrzeb na całym świecie poprzez transmisję mogło oglądać nawet, uwaga, 1 miliard ludzi. To jest niesamowite. Chyba nie było takiej transmisji, nie było takiego wydarzenia śledzonego przez taką masę ludzi. No, fascynujące. A to wszystko transmisja z placu Świętego Piotra na Watykanie. No jeśli plac Świętego Piotra, to oczywiście Bazylika Świętego Piotra z wieku XVI i XVII, bo budowana była przez właściwie cały XVI wiek i do 30 lat wieku XVII. Głównym projektantem, architektem i budowniczym był już wspomniany Bernini, Giovanni Bernini, ale to także Bazylika Świętego Piotra, mistrzowski zbiór prac największych artystów tamtych lat, Donato Bramante, Michał Anioł, Carlo Maderno. Piękna bazylika, zresztą druga na świecie, bo czy Państwo wiedzą, że chociaż jest tak potężna i ma 23 tysiące metrów kwadratowych, to nie jest największa? A wiecie Państwo, gdzie jest największa bazylika, największy kościół, mówimy o rzymskokatolickim, na świecie? W Afryce, na wybrzeżu Kości Słoniowej w mieście Yamoussoukro znajduje się kościół Matki Bożej Królowej. Można popatrzeć na zdjęcia w internecie. Rzeczywiście imponująca budowla sakralna, świątynia ku czci Matki Bożej. A druga na świecie to Bazylika Świętego Piotra. Zbudowana, jak powiedziałem wcześniej, na grobie Świętego Piotra, pierwszego papieża, pierwszego apostoła, na miejscu też ukrzyżowania, jego śmierci w ogóle. Słynna konfesja wewnątrz bazyliki, figura Świętego Piotra, pieta Michała Archanioła, poniżej, pod bazyliką, groby papieży. Bardzo na uwagę zasługuje też witraż Ducha Świętego, który jakby jest zwieńczeniem, jest nad konfesją Świętego Piotra. Każdy musi to widzieć. To szkło to jest z alabastru zrobione. Kiedy świeci słońce, to ma taki piękny, wydaje takie piękne światło, takie żółte, żółto-brązowe, jakby to można określić. Mnóstwo turystów przyjeżdża i zwiedza. Ja powiem Państwu, że kiedy byłem tam ten jedyny raz, to troszeczkę byłem zdumiony, bo byłem bardzo przejęty. Takie święte miejsce, wyjątkowe, święte drzwi, które otwierał Jan Paweł II i... Ten harmider, ten hałas wewnątrz mnie troszeczkę zniechęcił, ale nasza przewodniczka mówiła, proszę Państwa, proszę się nie zrażać, to jest miejsce oczywiście kultu, ale to jest też miejsce właśnie jako dzieło sztuki. I przyjeżdżają ludzie różnych kultur, ras, religii i nie do końca może wiedzą, że to jest takie święte miejsce dla nas. Robią zdjęcia, ktoś tam chodzi, ktoś tam kogoś woła. Na szczęście Jan Paweł II, wiedząc, że tak to wygląda, zarządził w bocznej kaplicy adorację Najświętszego Sakramentu, gdzie obowiązuje bezwzględna cisza. Kiedy się tam wejdzie, żadnych zdjęć nie można robić, żadnych prowadzić rozmów. Jest tam strażnik, który cały czas mówi silencio, 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 cisza, cisza, cisza. Upominaj, no i bardzo dobrze. A więc ktoś chce, to znajdzie czas i na pewno takie miejsce na spokojną, cichutką modlitwę. Dzieło architektury renesansu i baroku to jest Bazylika Świętego Piotra. Odwiedza tę bazylikę kilkanaście milionów turystów, pielgrzymów rocznie. No, teraz, kiedy mamy pandemię, pewnie to wszystko się zmieniło, ale kościół jeden z najpiękniejszych i niewątpliwie najważniejszych dla katolików na świecie. Będąc w Rzymie, będąc w Watykanie, trzeba wejść do Bazyliki Świętego Piotra. No i dla nas Polaków bardzo ważne podejść do grobu świętego papieża Jana Pawła II i tam się pomodlić. Z tego miejsca co czwartek transmitowana jest msza święta przez Radio Watykańskie w języku oczywiście polskim. Co czwartek rano, oczywiście rano czasu polskiego. Zapraszam do wysłuchania tej transmisji. Może od czasu do czasu warto się przenieść myślą, duchem do tamtego świętego miejsca. To jeszcze wróćmy na plac Świętego Piotra. Tutaj może to dziwić. Ja kiedy byłem dzieckiem, patrzyłem, co tam za słup stoi na środku tego pięknego placu. Jest to obelisk z Egiptu, który datuje się na XIII wiek przed Chrystusem, przed naszą erą. On jest w samym centrum. Co tutaj w ogóle robi? Sprowadził ten obelisk do Rzymu rzymski cesarz Kaligula w 40 latach po Chrystusie. Mówi się, że ten obelisk miał być świadkiem śmierci świętego Piotra. On zdobił cyrk Nerona. Dopiero w XVI wieku sprowadził ten obelisk na plac świętego Piotra papież Sykstus V. To ten, od którego później wzięła nazwę bazylika, kaplica sykstyńska. Było 13 takich obelisków. Ten jako jedyny właściwie ocalał. On sobie tam stoi, ale mało kto wie, kto się może interesuje, że jest na nim napis. Na każdej z tych ścianek tego obelisku są napisy, ale między innymi, tutaj sobie wypisałem, jest łacińskie zdanie Ecce crux domini fugite partes adversare vicit leo de tribu Juda. Co się tłumaczy? Jako oto krzyż Pana, uciekajcie nieprzyjaciele, zwyciężył lew z plemienia Judy. A na innym boku tego obelisku jest napisane Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, Christus ab omni malo plebem suam defendat. To po części na pewno Państwo zrozumieliście. Chrystus zwycięża, Chrystus króluje, Chrystus panuje, Chrystus broni swój lud od wszelkiego zła. To piękne wyznanie wiary, a też jakaś modlitwa pewnie. Watykan ma swoje wojsko. To są normalni żołnierze. Oczywiście jest to najmniejsze, ale też najstarsze wojsko, czy właściwie formacja wojskowa na świecie, istniejąca do dzisiaj, bo od 1506 roku papież Juliusz II sprowadził 150 szwajcarskich żołnierzy, ponieważ cechowała ich wierność, solidność, oddanie władcy, więc sprowadził ich do Rzymu, żeby bronili jego i też kolejnych papieży. To bardzo ciekawa formacja wojskowa, ponieważ stanowią 10% mieszkańców Watykanu. Papież Jan Paweł II miał zażartować, że dzięki temu Watykan jest najbardziej chyba na świecie zmilitaryzowanym państwem. Żołnierze wchodzący w skład Gwardii Szwajcarskiej oczywiście muszą pochodzić ze Szwajcarii. Kto może być takim żołnierzem Gwardii Szwajcarskiej? Mężczyzna między 19 a 30 rokiem życia. Wstępując do gwardii, musi być kawalerem. Musi mieć nieskalaną opinię. Wcześniej taki kandydat musi ukończyć służbę wojskową w swoim kraju. A w Szwajcarii taka służba zasadnicza wojskowa to jest aż 2 lata. Ponadto taki kandydat do Gwardii Szwajcarskiej musi mieć około 174 cm wzrostu, a więc wysoki, muszą być równi wzrostem. Ilu jest żołnierzy takich na Watykanie? Około 100, no nawet trochę ponad 100 żołnierzy. Najwięcej jest tych szeregowych, około 80 halabardników. Oj, trudne słowo, halabardników. Tak, ale ci z Państwa, którzy by pomyśleli, że ci żołnierze Gwardii Szwajcarskiej ubrani tak kolorowo, w te kolorowe mundury, to są galowe, nawiązują do tych pierwotnych mundurów Gwardii Szwajcarskiej, by się mylił ten z Państwa, kto by sądził, że oni tak tylko sobie stoją, że pełnią taką funkcję honorową, reprezentacyjną. To jest błąd. Oczywiście to jest ich zadanie. My ich tak widzimy w telewizji, w różnych transmisjach, ale mają funkcję osobistej ochrony papieża i pałacu apostolskiego. Strzegą granic watykańskich. A też od jakiegoś czasu, to jest ciekawostka, w strojach całkowicie cywilnych wyruszają wraz z papieżem na jego pielgrzymki, wizyty apostolskie. To tacy jego bodyguardzi, można tak powiedzieć. Nie mają tylko tych halabard, ale mają normalną broń. Mają pistolety, mają karabiny, a także pistolety maszynowe, kiedy oczywiście pełnią funkcję ochrony papieża. Jak powiedziałem, mundur taki bardzo barwny, kolorowy, on jest galowy, nawiązuje do początków tego wojska, tej Gwardii Szwajcarskiej, a taki codzienny to jest taki granatowy, zwyczajny mundur. Ciekawa jest zmiana warty tychże żołnierzy. Można to zobaczyć. Państwo może wiedzą, jak wygląda zmiana warty w Grecji, także żołnierzy tych przed pałacem Buckingham w Londynie, w Anglii. Bardzo jest to widowiskowe, przyciąga bardzo wielu turystów, którzy to dokumentują, fotografują, nagrywają, ale również ciekawie wygląda to w Watykanie, kiedy przychodzi jakiś wyższą rangą żołnierz, podprowadza tego zmiennika, odpowiednio oczywiście wydaje mu komendy, prowadzi go na miejsce, gdzie się wymieniają, odpowiednio też układają tą swoją broń i potem odpowiednim krokiem wracają już do pałacu. Jak to brzmi? Postarajcie się Państwo sobie to wyobrazić, słuchając tego nagrania. Jak Państwo obserwowali transmisję z Watykanu, kiedy papież z okna mówi modlitwę Anioł Pański, mówił czy wciąż mówi, bo to ciągle jest podtrzymywane, to czasami operatorzy kamer pokazują nam obraz, właściwie mozaikę Matki Bożej. Mater Ecclesiae, Matka Kościoła. To jest współczesny wizerunek. Zaprowadził to, czy właściwie dokonało się umieszczenie tego obrazu tam, za Jana Pawła II. Kiedyś w czasie jakiegoś spotkania ze studentami któryś z tych młodych ludzi miał zapytać Jana Pawła II: Ojcze Święty, taki piękny plac świętego Piotra. Centrum chrześcijaństwa. Dlaczego tutaj nie ma żadnego wizerunku Matki Bożej? I papież zadecydował, że pojawi się na bocznej ścianie wizerunek Matki Bożej, Matki Kościoła. To jest od 1981 roku. A wiedzą Państwo, że w Watykanie też jest maleńki cmentarz? Tak. Campo Santo Teutonico. Między Bazyliką Świętego Piotra a Aulą Pawła VI, gdzie są różne spotkania z papieżem, koncerty i tak dalej. Kiedyś tutaj ponoć znajdował się cyrk Nerona, gdzie niestety ginęło bardzo wielu chrześcijan. Jest tam niewielu pochowanych dzisiaj ludzi zasłużeni dla Watykanu. Ale co ciekawe, jak to się już przyzwyczailiśmy do posługi papieża Franciszka, takiego zakochanego w tych biednych, najbiedniejszych ludziach, kiedy znaleziono bezdomnego, martwego człowieka z Belgii, mężczyzna 83 lata, to papież Franciszek zezwolił, aby pochowano go na tym cmentarzu watykańskim. A skoro mowa o cmentarzach, no to katakumby. Katakumby w Rzymie to aż 40 takich miejsc. Łączne korytarze to 150 kilometrów. Najstarsze to te cmentarze podziemne z II wieku. No i oczywiście ogrody watykańskie. 23 hektary pięknych drzew, krzewów, kwiatów z różnych stron świata. Tam też znajduje się takie miejsce, które można zaliczyć do małego lasu. Zajmuje 2 hektary. Jak już powiedziałem wcześniej, w tych ogrodach watykańskich, dostępnych dla zwiedzających, przynajmniej po części, kiedyś były zamknięte, a teraz są otwarte, ale po części, można zobaczyć wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Był taki moment, nie wiem czy do dzisiaj tam jest, znajdował się w ogrodach watykańskich fragment muru berlińskiego, który został oczywiście obalony i to też taki symbol lepszych czasów. A ponieważ Jan Paweł II przyczynił się do tego obalenia muru berlińskiego niewątpliwie swoją działalnością, swoją modlitwą, to fragment tego muru został tam przekazany. Czy dzisiaj jest? Tego nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, ale wiem, że na pewno tam był. No i jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to oczywiście słynna Kaplica Sykstyńska, nazwa od papieża Sykstusa V. Ta kaplica powstała w końcu, no w drugiej połowie XV wieku. Na uwagę niewątpliwą zasługują wszystkie malowidła, freski. Tam w tej kaplicy dokonywany jest wybór nowego papieża, konklawę. Kaplica 40 metrów długa, 13 metrów szeroka. Na dwóch ścianach widnieje po 6 scen ze Starego Testamentu i na drugiej 6 z Nowego Testamentu. I wcale nie są to dzieła Michała Anioła, bo ten z kolei wymalował freskami sklepienie i ścianę, która jest naprzeciw wejścia głównego. Na suficie, na sklepieniu mamy sceny biblijne od stworzenia aż do potopu, a na tej ścianie, która jest naprzeciw wejścia głównego, to jest sąd ostateczny. Piękna kaplica, która zachwyca, również jest dostępna dzisiaj dla zwiedzających. Oczywiście nie zawsze otwarta, ale będąc w Rzymie, zwiedzając muzea watykańskie, które gromadzą, można tak powiedzieć, skarby, dary przekazane papieżom na przestrzeni lat, wieków, trzeba koniecznie pójść do Kaplicy Sekstyńskiej, obok oczywiście odwiedzenia Bazyliki Świętego Piotra, to Kaplica Sykstyńska musi być w programie tego zwiedzania. To święte miejsce. Ale jak tam się żyje, jak się tam pracuje? Zapraszam Państwa na rozmowę z moim gościem, księdzem Mateuszem Gardzińskim, chrystusowcem, który jeszcze całkiem do niedawna był pracownikiem Watykanu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj ksiądz Mateusz Gardziński jest moim i Państwa gościem. Ksiądz Mateusz jest chrystusowcem, który posługuje Polonii w Rzymie, we Włoszech, ale nie tylko to czyni, jest pracownikiem w Watykanie. Bardzo serdecznie księdza witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, księże Mariuszu.
Myślę, że mogę zdradzić taką tajemnicę, że ksiądz Mateusz ma oczywiście rodziców z Polski. Urodzili się tutaj, wyjechali do Kanady. Ksiądz urodził się w Kanadzie. W Polsce kończył studia, teraz pracuje we Włoszech. Ksiądz musi znać parę języków na pewno.
No tak, dziękować Panu Bogu. Tak swoją drogą jakby pokierował w taki różny sposób. No, urodziłem się w Kanadzie, więc angielski i francuski tak przynajmniej biernie się nauczyłem. Studiowałem w Polsce, no tak jakby też u siebie, bo w domu wychowałem się w takim domu, gdzie tak naprawdę wszystko było w języku polskim. Tradycje, język, kultura. I do Polski przyjechałem potem też 7 lat formacji w nowicjacie i w seminarium, po którym po prostu wróciłem i po 2 latach pracy w Chicago podesłali mnie do Włoszech, gdzie miałem się najpierw skończyć doktorat, ale tak przy okazji potem właśnie zaangażowałem się również w papieskiej radzie do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących, gdzie tak siłą rzeczy trzeba było się po prostu włoskiego nauczyć. To tak Pan Bóg w taki sposób, odpowiadając na pytanie wstępne, kieruje tak naszymi losami.
Do księdza pracy w Watykanie jeszcze wrócimy, ale jeszcze chcę się zatrzymać przy tej biografii księdza. Ksiądz ma paszport kanadyjski, polski też, a obywatelstwo również tych dwóch krajów?
Tak naprawdę Oryginalnie miałem tylko i wyłącznie paszport kanadyjski, natomiast Polska ma, taką politykę, że jeśli rodzice są Polakami, czy mogą udowodnić, że gdzieś tam w linii najbliższej po prostu jest Polak, to i dzieci, nawet jeśli są urodzeni za granicą, mają prawo do polskiego paszportu. I tak tuż przed przyjściem do seminarium, kiedy już podjąłem decyzję, to dzięki mojemu ojcu, jego paszportu z Polski, to miałem też prawo i dzisiaj mam podwójne obywatelstwo i polskie, i kanadyjskie.
Podwójne obywatelstwo, a tak prywatnie pytając księdza bardzo osobiście, ksiądz czuje się bardziej Polakiem czy bardziej Kanadyjczykiem? A może te dwie narodowości są w księdzu?
Kiedyś jak byłem młodszy, to, czy w seminarium, to często miałem to pytanie. Gdyby Kanada i Polska zagrało mecz w hokeju, za kogo bym kibicował? Bo gdyby Polska i Kanada grali gdzieś tam mecz piłki nożnej, to mówiłem zawsze, to zależy od sportu. Gdyby piłka nożna, to bym stawiał na Polaków, którzy są o wiele mocniejsi. Gdyby w hokeju, to Kanadyjczyków jako mocniejsi. Tak żartobliwie oczywiście, ale kiedyś to było takie pytanie, które... Do mojego takiego rozwinięcia musiałem sam sobie odpowiedzieć. I tak używam taki bardzo przykład, trochę teologiczny, ale taki bardzo prosty sposób. Tak jak my mówimy, że Pan Jezus był 100% Panem Bogiem i 100% człowiekiem, a w tym tylko był jeden Pan Jezus, który miał i jedną, i drugą rzeczywistość, tak samo i ja. Jestem 100% Kanadyjczykiem i 100% Polakiem. To, co jest we mnie, w cudzysłowie, kanadyjskie, jest zarazem skażone jakby polskością, a to, co jest we mnie w polskie, jest również skażone kanadyjskością. Nie dam oddzielić jednego od drugiego, jakby takie dwa rzeczywistości, które w mojej osobie, czy w moim takim wychowaniu stają się po prostu jedną całością i w jednym i w drugim czerpię te dobre rzeczy i w jednym i drugim widzę taką siłą, która staje się taką częścią, kim jestem.
Bardzo ładnie ksiądz to wytłumaczył, ale zaraz się przekonamy, jak to jest w praktyce. Gdy ksiądz się modli, a jako kapłan przecież się modli, to nie jeden raz dziennie, w języku polskim czy angielskim?
I w jednym, i drugim. Nie tylko chodzi o tutaj taką modlitwę czytaną, czy msza święta, brewiarz, ale od jakiegoś czasu, gdzieś tam kilka lat temu, kiedy coraz częściej jakby takimi swoimi słowami i dużo zwłaszcza takie doświadczenia z grupą charyzmatyczną i taką modlitwą spontaniczną, swoją własną, zauważyłem i wtedy zwróciłem na to uwagę, że i w jednym, i w drugim, i takie przejście, że czasami jest kilka zdań po angielsku powiedzone, a potem za nas jest jakby włącza się polski, to zależy i to nie jest kontrolowane, w tym sensie, że tak jakby naturalnie i jedno, i drugie tak po prostu wychodzi. Liczyć mi jest o wiele prościej po angielsku, bo się wychowałem, czasami mi brakują słowa tych takich funkcji, natomiast to tak jest.
To wróćmy teraz do pracy księdza, do księdza posługi. Zaraz po święceniach kapłańskich w Polsce został ksiądz skierowany do pracy w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. To było Chicago, jak dobrze się orientuję. Jak długo ksiądz tam był i jak wyglądała tam księdza praca wśród Polonii?
Więc zostałem skierowany po święceniach do Chicago, do parafii Świętej Trójcy, które się znajduje tak naprawdę w centrum miasta Chicago, które kiedyś tak w środowisku polonijnym jest traktowane jakby taka katedra polskości, czy katedra Polonii. W cudzysłowie oczywiście. I tam... 2 lata spędziłem jako wikary w wspólnocie 4 naszych księży, proboszcz, 2 wikarych i 1 rezydent. I tak ciekawe, bo to środowisko, czy ta parafia, taka typowo polska, która znajduje się w takim środowisku Chicago, gdzie się znajduje bardzo dużo Polaków. I tak naprawdę wtedy, kiedy ja byłem tam 7 lat temu, to w Chicago się w jedną niedzielę było 96 mszy świętych polskich, a jednak w naszym kościele przejeżdżało co niedzielę co najmniej 4 tysiące, prawie 4 tysiące ludzi. I jest ciekawe, bo nasz kościół był jedynym, w którym wszystko było po polsku. To znaczy, o którykolwiek porze przeszliby do kościoła, to znaleźliby księdza spowiadającego po polsku, jak również i czy msza święta, czy sakramenty. Owszem, to co ja sam bardzo mocno wszystkim współbraczom naszym mówię, że jest to zakorzenienie w kościele lokalnym i owszem, bardzo często było nawet takich ludzi polskiego pochodzenia, którzy po prostu przychodzili, ale już nic nie mówili i trzeba było ich obsłużyć, czy gdzieś tam po prostu mieć tą dyspozycyjność angielskości, jeśli tak można powiedzieć. ale ta praca mimo wszystko była taką bardzo ciekawą, no właśnie, takie trochę myślenie polskie, trochę doświadczenie zagraniczne, taka mieszanka jakby tych dwóch kultur, do którego trzeba było też i dopasować, i trochę zaadaptować, żeby tym ludziom jak najlepiej po prostu posłużyć. I te dwa lata były ciekawym doświadczeniem takiej wspólnoty rozwijającej się, bazującej się nie tylko na samej modlitwie, gdzie no właśnie dzięki świętej pamięci naszego księdza, ksiądz Władysław Gowin i potem księdza Pawła Bandurskiego, następnego proboszcza, bardzo mocno rozwinęło właśnie tą tożsamość modlitewną, ale również i ta kultura polska, która nie było widziana jako taka narodowość, taka po prostu nacjonalizm, tylko przede wszystkim jaka taka siła, w którym tkwi właśnie ta chrześcijańska moc, ta siła kultury czy tradycji polskiej, które bazują właśnie, czy wynikają z tradycji chrześcijańskiej.
Piękne słowa o tej pracy ksiądz powiedział. Musiało być księdzu trochę żal odchodzić stamtąd, ale przyszło wezwanie do wyjazdu z powrotem do Europy i to nigdzie indziej, właśnie do Rzymu, do Watykanu. Z jednej strony żal zostawiać Chicago, tych ludzi, ale z drugiej strony chyba wyróżnienie, wyruszyć do Rzymu.
Żal było, tym bardziej to pierwsza miłość zawsze trudniej zostawić. Pierwsza parafia i jeszcze taka, którą sam osobiście dzięki i wspólnoty i dzięki potencjału tej wspólnoty kościelnej dużo poznałem i po sobie. Na pierwsze dwa lata kapłaństwa to jest bardzo istotne też poznać lepiej, no właśnie działając gdzieś tam, tą gorliwość gdzieś wyrażając, to wtedy człowiek i poznaje jeszcze coraz bardziej, jak wielkie łaski tam Pan Bóg obdarzył i gdzie tam pomaga, doświadcza właśnie swoją opatrznością. Wysłanie do Rzymu wtedy nie traktowałem jako wyróżnienie, ponieważ to łączyło się z taką świadomością wyłączenia z takiego kontaktu z ludźmi. Owszem, było sporadyczne, natomiast takiego świadomości, że nie jest się już odpowiedzialnym. No ale jednak Pan Bóg w taki różny sposób kieruje. Ja do dzisiejszego dnia jeszcze, to już trwa trochę, jeszcze nie dokończyłem do końca doktoratu, ale za to jeszcze podjąłem kolejne obowiązki, które też w jakiś sposób służę właśnie tym ludziom, którzy pracują wśród ludzi, nie? Tym księżom, czy siostrom zakonnym, czy innym zakonnikom, którzy są właśnie jakby na froncie wśród Polaków. Dzięki tej pracy, której ja teraz wypełniam na Watykanie, mogę zobaczyć też i taką pomoc dla nich, więc wciąż pracuję dla Polaków w innym wymiarze, ale po prostu wciąż jestem razem z nimi.
Kiedy ksiądz z tymi watykańskimi korytarzami się porusza, to czuję jakieś takie, teraz przynajmniej, wybranie i spoczywający obowiązek, zaufanie też zgromadzenia, które księdze tam posłało.
Więc tak, praca zawsze, no masz świadomość, że się pracuje dla Ojca Świętego. Cokolwiek możemy powiedzieć, jest zawsze wielkim zaszczytem. Mając świadomość, że coś tam człowiek napisze, czy coś tam zasugeruje, gdzieś tam jest pomocą dla Ojca Świętego w tej konkretnej dziedzinie, jakie jest duszpasterstwo migrantów i podróżujących, jest takim zaszczytem. Jest to taką dumą, ale zarazem, tak jak właśnie ksiądz powiedział, właśnie odpowiedzialnością, to świadomość, że trzeba dbać. I trzeba być wciąż nieustannie jakby w takim tej pracy i tak dalej, nieustannie po prostu mieć świadomość, co się dzieje i tym podobnym. Tym bardziej, że teraz jak widzimy nie tylko w barze europejskiej, ale w całym świecie migracja, która w różnym sposobie możemy rozumieć, ale migracja staje się takim fenomenem charakterystycznym dzisiejszego świata zglobalizowanego, gdzie no naprawdę właśnie ludzie dzisiaj szacuje się około, że 1/7 na ludzkości jest po prostu migrantem, czyli 1/7 osób jest człowiekiem, który nie jest w swoim rodzinnym terenie, czy kraju, czy regionie, ale po prostu gdzieś się poruszy z jednego miejsca w drugie.
Czy ksiądz mógł uchylić rąbka tajemnicy, na czym konkretnie polega ta praca księdza w tej kongregacji do spraw uchodźców i imigrantów tam na Watykanie?
W taki bardzo ogólny sposób to praca naszej papieskiej rady to jest praca na rzecz wszystkich tych ludzi, którzy, ponieważ mają taką, a nie inny sposób życia, czy tryb życia, nie mogą skorzystać z naturalnego duszpasterstwa parafialnego. Główne jakby sektory tych, którzy nasza papieska rada się zajmuje, to no migranci, ci, którzy dobrowolnie wybierają z jakichś tam przyczyn ekonomicznych, rodzinnych, żeby opuścić swój teren, kraj, teren, miasto i się przesunąć gdzieś indziej. Ale również i uchodźcy, ci, którzy są zmuszeni do takiego ruchu przez zmiany klimatyczne, przez wojnę, przez różne takie powody. No ale też poza tym tych wszystkich, których właśnie tryb życia, czyli na przykład apostolat morza, ludzi, którzy po prostu pracują na morzu, nie tylko wtedy, ale kiedy są w domu, kiedy są w porcie i pracują. Apostolstwo lotnictwa, czyli po prostu nie tylko ci, którzy lecą, czyli turystów i tym podobne, co przechodzą, ale też i pracowników. Ci, którzy pracują, którzy czy świątek, czy piątek, muszą być po prostu w miejscu pracy, a często to również dotyczy niedziela. Apostolat potem drogi, czyli wszystkich tych, którzy kierowców, ci, co prowadzą tiry, którzy tego, ale również ten wymiar właśnie tych bardzo słabych ludzi, czyli kobiety, które się znajdują na ulicy, dzieci bezdomne, czy biednych. To też jest taki element, które zajmuje się nasza papieska rada. Poza tym turyzm, wszyscy turystów i pielgrzymów, którzy gdzieś tam ruszają z motywów rekreacyjnych bądź religijnych. Cyrkowców, czyli taki styl życia, gdzie rzeczywiście cyrk jest cały czas w drodze i nie ma się stałej miejscowości, czy stałego proboszcza, czy parafii. No i cyganów, którzy jest taką specyficzną narodowością, też obecną tutaj w Polsce. Często niestety kojarzące się bardzo negatywnie z różnych przyczyn, ale też wobec nich nasza papieska rada współpracuje.
To teraz możemy razem ze słuchaczami zobaczyć, jak bardzo szeroka jest ta działalność papieskiej rady do spraw uchodźców i imigrantów. Dużo na pewno pracy. Czy to jest tak, że kiedy papież dziś z wiadomości dowiaduje się, że jakaś nowa fala imigrantów, nie wiem, ucieka z Afryki przez Morze Śródziemne do Włoch czy do innych krajów, już natychmiast reaguje, już natychmiast podejmuje jakieś kroki? Jak to praktycznie też wygląda u was?
W Watykanie trzeba rozróżnić pomiędzy takimi dwoma instytucjami. Kongregacja, która ma inną rangę, jest najwyższą rangę, tak jakby takie biuro, powiedzmy, bardzo prosto Watykanu. No i papieska rada, która jest takim organem doradczym. I przede wszystkim nasze zadanie jako papieska rada jest do takiego uwrażliwienia, do takiego promowania właśnie takiego zwrócenia uwagi na tę tematykę problematyczną. Robimy to w różny sposób, nie tylko w taki bezpośredni kontakt, czyli ci ludzie, którzy przychodzą do naszego biura, bo tak jak co 5 lat biskupi są zobowiązani stworzyć taką wizytę u Ojca Świętego, również przechodzą przez wszystkie urzędy, by dotyczyć, by jakoś tam przedstawić też problemy, które są w kraju w danych tematykach, nie? Ale również i organizacje, które przychodzą do nas. Ale również my, jako papieska rada, którzy gdzieś w pewnym momencie też wyjeżdżamy jako, no właśnie, taki reprezentujący Watykan. Często to wymaga też i dalekiej trasy, ale to chodzi o taką też uwrażliwienie, że no właśnie, migracja, tematyka właśnie tych ludzi osamotnionych czy osłabionych jest też, leży bardzo mocno na sercu Ojcu Świętemu. Tak jak mogę powiedzieć, że nasza papieska rada głównie dotyczy właśnie duszpasterstwa, czy w jaki sposób ta ewangelia, ewangelizacja tych ludzi, ale to często nie można odłączyć od takiej kwestii politycznej, która się zajmuje na przykład sekretariat stanu, czy takie argumenty, które dotyczą właśnie tych relacji politycznych i tym podobnym. Tak naprawdę te wszystkie organy współpracują ze sobą i też mamy takie właśnie często spotkania, by jakoś jednokierunkowo to właśnie w taki sposób pomóc Ojcu Świętemu, który jest nie w stanie dotykać każdy z tych argumentów bezpośrednio, ponieważ jedna osoba nie jest w stanie to ogarnąć, wyznacza właśnie nam takie zadania, a nie inne, by spełnić.
Proszę księdza, nie mogę powstrzymać się przed jeszcze jednym pytaniem. Kiedy myślimy o Rzymie i myślimy o turystach, którzy tam jeżdżą, oni później opowiadają, że koniecznie musieli zobaczyć Koloseum, Forum Romanum, być przy schodach hiszpańskich, oczywiście przy Bazylice Świętego Piotra, ale trudno sobie wyobrazić wizytę w Rzymie bez spotkania z papieżem, przynajmniej bez obecności na modlitwie Anioł Pański. Jest nawet takie powiedzenie, być w Rzymie, a nie spotkać się z papieżem, no to właśnie jest jakiś minus, jakby niespełniona do końca ta wizyta. Kiedy ksiądz pracuje w Watykanie, to mi się kojarzy, że ksiądz pewnie często musi spotykać się z Ojcem Świętym.
To jest taka wizja, którą bardzo często ludzie mają takie wrażenie, że ja piję codziennie kawę z Ojcem Świętym.
A tak nie jest?
No, tak trochę trudnie, bo trzeba pamiętać, że w Watykanie to jest taki, jakby cała kuria rzymska ma około 3000 ludzi pracujących, więc papież nie jest w stanie z wszystkimi się spotykać i to też w różnych miejscach jako tako. Choć trzeba powiedzieć, że jako pracownicy też przy różnych okazjach, czy takich rzeczach organizowanych mamy szansę. Ja w tych 3 lat, które pracuję w papieskiej radzie, to miałem już 3-krotnie możliwość podejścia i wymienienia chociaż jedno czy drugie zdanie właśnie z papieżem. Polega na takim przywitaniu, gdzieś tam się przedstawieniu, ale jest to ta możliwość bycia blisko. Takie wydarzenie, które bardzo mocno przemawia, tak jak, że dotykam Ojca Świętego, nie? Że podaję Jemu rękę. Ojciec Święty też zarazem właśnie dzięki tym wszystkim audiencjom chce być. To już Jan Paweł II, już wcześniejsi ojcowie, papieże jakby chcieli być blisko ludu. Jan Paweł II to tak jakby też jeszcze bardziej przełamał to, co Paweł VI gdzieś tam rozpoczął i Jan XXIII wcześniej. No a Ojciec Święty Franciszek, który ma taki szczególny charyzmat przyciągania ludzi samą sobą, takiego bycia wśród nich, co jest pewnie takim charyzmatem Ducha Świętego, który jemu zostało udzielone właśnie, a tym bardziej teraz w tej roli jako głowie Kościoła katolickiego również jeszcze bardziej Duch Święty go umacnia w tym kierunku.
Czy może ksiądz powiedzieć, jak wyglądała jedna z takich wizyt z Ojcem Świętym? Czy co ksiądz czuł, czy się przygotowywał do tej wizyty, wiedział, że to nastąpi? Czy to było spontaniczne? Pracował ksiądz w swoim biurze i nagle padło hasło, że będzie papież za chwilę. Właśnie jak to było i co księdzu, jakie myśli towarzyszyły?
To znaczy, my generalnie to spotkanie było zorganizowane. Wiedzieliśmy, że będzie audiencja. Nigdy nie wiemy, czy Ojciec Święty będzie miał na tyle czasu, żeby się spotkać z nami. I tym bardziej, że przy tych spotkaniach często są ludzie, którzy raz tylko w życiu będą, to oni jakby mają też to pierwszeństwo, pracują w tych argumentach, żeby oni mieli też szansę spotkać się z nim. No ale tak się zdarzyło wszystkich tych 3 razach, że Ojciec Święty również i z nami chciał po prostu jakoś chociaż przywitać. No, takie było przeżycie, że za pierwszym razem zapomniałem, jak się nazywam, więc podeszłem do Ojca Świętego, miałem zaplanowane tego wszystko. Ojciec Święty tak podał rękę, ucałowałem po prostu dłoń i pustka. I tego wydusiłem sobie, że mam na imię Mateusz i tyle. I tak Ojciec Święty, tak jak ojciec, tak poklepał rękę i już trzeba było iść dalej, nie? Ale i nawet w tym geście, to było niesamowite, to taka odczucie, że podchodzi się do ojca. Ja nie miałem szansy spotkać papieża Benedykta ani Jana Pawła II, więc to tylko mam to doświadczenie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Natomiast właśnie tak jak wspomniałem, ten charyzmat takiego, że się podchodzi i nie czuje się tej bariery, się czuje się dokładnie tak, jakby podchodziło do ojca. I to jest to, co mi pozostaje z tamtego spotkania. Przy kolejnych razach, kiedy już przy 3 razie gdzieś tam już coś miałam w głowie, co trzeba, czy co powinienem, czy co będę chciał powiedzieć, ale jednak mimo wszystko pozostaje właśnie taką tą jego bezpośredniość, ta bliskość jego jako ojca, jako taką figurę ojca.
Taki swoisty respekt.
Dokładnie. Taki, no właśnie, ten obraz no dobrego ojca, który po prostu przygarnia swoich dzieci, czeka na nich, żeby spotkać.
Bardzo księdzu dziękuję za to świadectwo, za podzielenie się swoją pracą na Watykanie, w tej wyjątkowej komisji czy kongregacji.
Papieska Rada.
No właśnie, trudno zapamiętać te pełne, ważne nazwy. Na koniec zwykle pytam moich rozmówców, czego moglibyśmy życzyć właśnie księdzu. Chciałbym zapytać księdza, czego ksiądz najbardziej potrzebowałby teraz?
No potrzebowałbym przede wszystkim takiej po prostu modlitwy. To nieustannie w życiu kapłańskim, jak byłem na parafii i potem w ogóle w życiu zakonnym, to ile osób tak mi często mówiło, że ja o księdzu pamiętam, czy moja rodzina, która mówi, że modlę się każdego dnia. I mieć taką świadomość, że ludzie się modlą, mieć tą świadomość, że wspierają, nawet jeśli ich nie znam, jest czymś takim niesamowitym i chyba nieraz takie łaski czy takiego doświadczenia działania Pana Boga przeze mnie jest dzięki właśnie tej modlitwie niesamowitej ludzi, dobrodziejów, rodziny, przyjaciół, którzy po prostu czuwają. I to, co Ojciec Święty przy swoim wyborze, jak poprosił cały Kościół, by się w jego pomodlił, to jest chyba ten wyraz tego, że modlitwa jest tym wyrazem jedności też i Kościoła i ta jedność, że mogę być kilometry, kilometry, tysiące kilometrów po prostu daleko, a jestem przy tobie, bo pamiętam przed Panem.
I tej świadomości tego, że nie jest ksiądz sam, że jest mnóstwo ludzi, którzy naprawdę modlą się, pamiętają i życzą księdzu dobrze. Również my z całego serca księdzu życzymy. Bóg zapłaci raz jeszcze za obecność i za podzielenie się swoim świadectwem pracy na Watykanie. Dzisiaj moim i Państwa gościem był ksiądz Mateusz Gardziński, Chrystusowiec, pracownik Watykanu. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Bardzo Państwu dziękuję za wspólną podróż, za wspólne zwiedzanie Watykanu. Mam nadzieję, że trochę ciekawostek Państwo usłyszeliście i było miło i przyjemnie, że ten czas uznajecie za dobrze wykorzystany. Ale żeby dobrze poznać Watykan, trzeba tam samemu pojechać. Zapraszam Państwa, gdy tylko będzie czas, trochę pieniędzy, to na pewno odwiedzając wspaniały, potężny, wielki, historyczny Rzym, trzeba pójść do Watykanu, niewątpliwie. Ja nazywam się ksiądz Mariusz Sokołowski i miło mi było z Państwem spędzić czas. Dziękuję za obecność. Kolejne nasze spotkanie mam nadzieję za tydzień, chociaż teraz może być trudno, żeby były regularne nasze podcasty co tydzień. Postaram się, żeby były. Jeśli nie, to co dwa tygodnie, może dwa razy w miesiącu. Zobaczymy. Na pewno będę Państwa informować. Śledźcie mój kanał na YouTube, kanał podcastu Mapa. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Cześć. Arrivederci. Ciao. Laudetur Jezus Chrystus.